Proszę Państwa, naszym gościem jest pani Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaczynamy rozmowę właśnie o archiwum. 25 lat Instytutu Pamięci Narodowej, no to jest, wydaje się, znakomity moment, żeby porozmawiać także o archiwum, które jest, wydaje się, najważniejszą, a w każdym razie jedną z najważniejszych części i często zwane jest sercem Instytutu Pamięci Narodowej.
Dla mnie każda okazja do tego, aby rozmawiać o archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jest dobra, więc i ta rocznicowa również. Czy najważniejszym, z pewnością fundamentem wszystkich działań podejmowanych przez Instytut Pamięci Narodowej jest Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a żeby być precyzyjnym, to zbiory Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Jednym z powodów powołania, jednym z postulatów w momencie, kiedy Parlament decydował o powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej, było zapewnienie obywatelom, zapewnienie Polakom, ofiarom, tu trzeba podkreślić, ofiarom i ich rodzinom dostępu do materiałów archiwalnych wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa. Organy bezpieczeństwa państwa okresu Ludowej Rzeczypospolitej 1944-89-90, ale też organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. Często o tym zapominamy, ale również tego rodzaju dokumenty w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej się znajdują i wcale nie są one małe, jeśli chodzi o III Rzeszę Niemiecką, no z dokumentami związanymi z okupacją sowiecką, czy z polityką szerzej Związku Sowieckiego wobec obywateli polskich na terenach włączonych do Związku Sowieckiego, tu pewnie długo moglibyśmy o tym rozmawiać, dokumentów pochodzenia sowieckiego mamy mniej, ale mamy. Przede wszystkim kopie dokumentów pozyskane jeszcze w latach 90. przez państwo polskie, ale też kopie dokumentów, które Instytut Pamięci Narodowej pozyskał dzięki współpracy z archiwami ukraińskimi. Dokumentacja wytworzona przez NKWD, KGB. Tych dokumentów mamy sporo.
Ale wydaje mi się, pani dyrektor, że największe emocje od samego początku, dlatego w tak ciężkich bólach rodził się Instytut Pamięci Narodowej. Nie było zgody politycznej, bo ta część archiwum, wytworzone dokumenty przez Służbę Bezpieczeństwa Komunistyczną, no stanowią taki, powiedziałbym, wstydliwy przyczynek do wielu życiorysów. I mam wrażenie, że stąd także nawet po tylu latach, po 25 latach, z różnych stron, z różnych ust możemy usłyszeć takie hasło, że IPN trzeba zlikwidować. Powodem są te nieszczęsne osławione teczki.
Rzeczywiście od samego początku ta dyskusja wokół materiałów archiwalnych wytworzonych przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa państwa, tych materiałów operacyjnych, te materiały, o których pan redaktor mówi, czyli akta osobowych źródeł informacji, budzą wiele emocji, doprowadzają do bardzo skrajnych opinii, poglądów i pomysłów o konieczności likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, spaleniu, bo i takie postulaty były tego materiału archiwalnego.
A wiele spalono, same służby to robiły.
Wiele spalono na przełomie lat 89-90. Próbowano przekonać społeczeństwo, że to była spontaniczna akcja niszczenia dokumentów przez funkcjonariuszy.
A to, co ocalało, to nieprawda przecież.
Tak, oczywiście to, co ocalało, to są w ogóle powielane, wielokrotnie odbijane kopie, śmieci, nieprawdziwe materiały i w ogóle nie warto się tym zajmować, najlepiej to spalić, po co na to wydawać pieniądze. Ale prawda jest dużo bardziej złożona i przez to dużo bardziej ciekawa. Kiedy ktoś zaczyna myśleć, zaczyna się interesować w ogóle tą tematyką, to warto, żeby pamiętał o jednej rzeczy. Służba Bezpieczeństwa od samego początku, organy bezpieczeństwa komunistycznego, jakiegokolwiek totalitarnego państwa, każdego państwa, służby mają za zadanie zebrać informacje, informacje wiarygodną. Zbierają informacje i wśród tych informacji są takie, które są nieprawdziwe, są takie, które są wymyślonym kłamstwem, są powtórzoną plotką, ale po to jest Służba Bezpieczeństwa, aby zebrany materiał również od osobowych źródeł informacji, a może przede wszystkim od osobowych źródeł informacji, zweryfikować. Służba Bezpieczeństwa miała cały system weryfikacji pozyskiwanych informacji. Oni potrafili odsiać ziarna od plew, wiedzieli, co jest istotne. Posługiwali się kłamstwem, posługiwali się prowokacją, posługiwali się fałszywymi dokumentami, które na potrzeby kombinacji operacyjnych produkowali. Ale materiał archiwalny zachowany w Instytucie pozwala nam na dokonanie oceny, co jest prawdziwym, wiarygodnym, może to jest lepsze słowo, wytworzonym dokumentem, a co jest fałszywką wyprodukowaną przez bezpiekę na potrzeby prowokacji. Jeżeli chodzi o źródła informacji, to trzeba też pamiętać o tym, że bezpiece zależało na pozyskaniu osób, które mogą dostarczyć im informacji, z których oni będą mogli skorzystać, a nie nieistotnych, nic niewartych informacji. Ważna rzecz. Dla służby nie ma nieistotnych informacji. Najbardziej błaha informacja potrafi być wykorzystana przez służbę, na przykład po to, żeby kogoś przekonać innego do współpracy. Wytworzyć taką atmosferę i takie przekonanie, na przykład u przesłuchiwanego: my o tobie wiemy wszystko. Wiemy nawet, że 8 schodek prowadzący na piętro twojego domu skrzypi. Ja nie mówię tego, bo wymyśliłam, ja to znam z akt. Albo że ksiądz na parafii ma psa owczarka. I żeby wejść do tej parafii, to też jest zakt, to jest znana historia, trzeba było tego psa otruć. A ten skrzypiący schodek to też z parafii. Po to ksiądz go nie naprawiał, żeby wiedzieć, że ktoś wchodzi.
A kto donosił, kto współpracował z komunistycznymi służbami, niech się wstydzi, bo nic innego mu nie pozostaje, a nie myśli o tym, żeby te akta gdzieś zakopać, zniszczyć.
I zamknąć do nich dostęp. Ja myślę, że w naszej kulturze, w społeczeństwie polskim, jednak w kulturze chrześcijańskiej istnieje przebaczenie, tylko żeby przebaczenie mogło zafunkcjonować,
to trzeba wyznać,
wyznać winy, trzeba przeprosić. I idziemy dalej, opisujemy historię. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że część tych osobowych źródeł informacji to byli ludzie złamani, to byli ludzie szantażowani, to byli ludzie, dla których ta zgoda na współpracę przekreślała często ich dorobek życiowy, dorobek naprawdę godny byłby szacunku, bo to często byli bohaterowie z okresu II wojny światowej, osoby z podziemia, które mężnie stawały do walki z okupantami. Trzeba też pamiętać o tym, że werbunek odbywał się wśród ludzi, którzy coś robili, którzy działali. Nie osób, które były na marginesie, które nie interesowały się tym, co się wokół nich dzieje. Werbowano spośród tych, którzy chcieli coś robić, ale były też osobowe źródła informacji, które zgadzały się na udzielanie informacji dla własnego interesu, które zdradzały przyjaciół dla własnego interesu, dla kariery, dla pieniędzy, dla wyjazdu za granicę. Każdy chyba sam może dzisiaj ocenić, czy te rzeczy, te nagrody, które spotykały tych ludzi za zdradę swoich przyjaciół, czasem rodziny, środowiska, w którym się wyrastało i działało, czy to były wystarczające nagrody, aby zdradzić?
No tak, to dokumenty nie mówią nam wszystkiego. Nie ma tych emocji, nie ma trudnych wyborów, nie ma trudnych decyzji. No dobrze, ale to jest przeszłość. To nie są te czasy, gdzie archiwum to jest jakaś piwnica, długie regały pełne zakurzonych takich skoroszytów, jak to z filmów znamy. Instytut Pamięci Narodowej, jego archiwum to jest nowoczesna placówka, która udostępnia swoje zbiory i prowadzi rozmaite, bardzo ciekawe, no powiedzmy flagowe projekty. To może zacznijmy od Archiwum Pełnego Pamięci. To jest dla mnie rzecz zupełnie bezcenna, bo archiwiści z Instytutu proszą właściwie wszystkich na całym świecie, każdy, kto ma w szufladzie fajny jakiś dokument, który dla niego już może nawet być no, mało wartościowy, jakiś list, jakieś zdjęcie, jakieś inne zasoby, może je przekazać i to tworzy bezcenny, fantastyczny zbiór dla przyszłych pokoleń.
Panie redaktorze, archiwum to zawsze teczki. W sensie materiały archiwalne.
Oryginały stoją,
tak, materiały archiwalne nie są zakurzone absolutnie, po to jesteśmy, żeby tak nie było. Nie są zakurzone w sensie dosłownym i tym, o którym pan redaktor myślał, ponieważ dbamy o materiały, dbamy o mikroklimat taki, żeby był dobry zarówno dla papieru, jak i innych form, jak mamy, owszem. Mamy też część materiałów na piętrach poniżej poziomu ziemi, ale to jest nasza główna praca i główna troska. Ale my w Instytucie Pamięci Narodowej, pamiętając o misji, którą ustawodawca, który jest przecież przedstawicielem narodu, przepraszam za tę górnolotność, ale nałożył na nasze barki, realizując te zadania, troszczymy się o to, żeby to dziedzictwo dokumentacyjne, które jest w domach, w instytucjach polonijnych, w instytucjach na całym świecie, stowarzyszeniach, ale często w prywatnych rękach, nie przepadło. I stąd projekt Archiwum Pełne Pamięci. Im dalej od wojny, im dalej od tego okropnego czasu, tym mniej też jest osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dokumentami, które tamten okres pokazują i obrazują. My, tworząc projekt Archiwum Pełne Pamięci przed laty, robiliśmy to dlatego, że taka była potrzeba. Coraz częściej trafiały do nas informacje, że dokumenty lądują na śmietniku. Jechaliśmy wtedy przez pół świata, żeby je uratować, zanim przyjedzie śmieciarka. I nie chcemy dopuścić do tego, żeby tego typu sytuacje miały miejsce. Dlatego stworzyliśmy Archiwum Pełne Pamięci. Dlatego jest dedykowana temu strona w internecie. Dlatego w mediach społecznościowych można o tym projekcie przeczytać. I każdy, kto ma w swoim domu dokumenty, które dotyczą historii jego rodziny, może się z nami skontaktować. My się nad tymi dokumentami pochylimy. Powiemy, czy one są na tyle ważne i interesujące, że mogą stanowić część Narodowego Zasobu Archiwalnego, bo taką rangę ma zasób Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Czy są to jednak dokumenty takie, które warto zachować w domu? Pomagamy też, szkolimy, przekazujemy swoją wiedzę, jak we właściwy sposób zadbać o tego typu archiwalia w swoich domach. Ale to, co jest też niezwykle ważne, jeśli chodzi o projekt Archiwum Pełne Pamięci, dzięki temu poznajemy historię Polaków, którzy przez już nie tylko dziesięciolecia, ale czasem przez półtorej wieku budowali z mozołem organizacje polonijne, polskie, poza granicami kraju. To dziedzictwo wraca tutaj do kraju. Ci ludzie, którzy zawsze wtedy, kiedy Polska oczekiwała od nich wsparcia, stawali do apelu i brali nie tylko broń w rękę i szli walczyć o Polskę, ale też zbierali pieniądze. Jakby poprzez te materiały, które trafiają do naszego archiwum, wraca ta ich historia, bo za każdą taką kolekcją, za każdym dokumentem kryje się historia. I my też tak to traktujemy, że ludzie, którzy przekazują nam materiały, opowiadają nam swoją historię. I dlatego te historie my chcemy opowiadać dalej. Sięgamy po bardzo różne narzędzia, które pozwalają te historie opowiadać. Na przykład kolejna seria podcastów, których można posłuchać na kanale Spotify, kanale Archiwum Pełnego Pamięci. Nagrywamy audiobooki, bo często trafiają do nas pamiętniki osób, które przeżyły na przykład wojnę. Takim audiobookiem jest pamiętnik Basi. On również do posłuchania i na stronie projektu www.archiwumpamięci.pl, ale także na tym kanale Spotify. Również na YouTubie. Zachęcam do tego, aby poszukać tych podcastów, posłuchać tych podcastów. To są przeróżne historie. One są tak bogate, jak bogata jest historia Polaków rozsianych po całym świecie. Ale to nie tylko podcasty, bo też wystawy. I to wystawy, których nie kojarzę się z Instytutem Pamięci Narodowej, bo to nie są tylko wystawy planszowe, które też robimy, ale są to wystawy muzealne. Czasowe wystawy muzealne, bo te kolekcje, które do nas trafiają, są tak bogate, jak chociażby ta podarowana nam przez Sokolstwo Polskie w Ameryce, że byliśmy w stanie zbudować, przygotować wystawę, opowiedzieć historię nie tylko sokolstwa, bo Polonii w Ameryce od końcówki XIX wieku po właściwie ostatnie lata, po lata 90. tam są sztandary, tam są mundury, tam są medale, mnóstwo osobistych przedmiotów związanych z ważnymi postaciami tego ruchu, przepiękne fotografie, obrazy. Naprawdę mogłabym długo o tym opowiadać. Ta wystawa była pokazywana w muzeum w Warce, ta wystawa była w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niedawno ostatnia jej odsłona w muzeum w Brodnicy. Naprawdę dzięki tym kolekcjom możemy przyciągać młodzież, bo każdą taką wystawę, czy chociażby wystawę o rodzinie Moszoro, która też była pokazywana i w Częstochowie, i we Wrocławiu jeszcze można ją oglądać, i tutaj w Warszawie, obudowujemy zajęciami lekcyjnymi dla młodzieży, dla dzieci, warsztatami dla nauczycieli.
Czyli złożone, niesłychanie nowoczesne i bardzo interesujące projekty, ale chciałem spytać o jeszcze jeden bardzo cenny projekt, straty.pl. Mówiła Pani o tym, że za każdym dokumentem kryje się historia. Tutaj za każdym śladem kryje się historia zakończona tragicznie.
Projekt straty.pl to wyjątkowe zadanie, myślę, nie tylko Instytutu Pamięci Narodowej, ale nas jako państwa, nas jako narodu. Wojna zakończyła się 80 lat temu, a ciągle nie sporządziliśmy i chyba nigdy nie będziemy w stanie sporządzić pełnej listy ofiar. Mówiąc ofiar, mam na myśli nie tylko te śmiertelne, ale również osoby, które doznały jakichkolwiek represji ze strony okupanta niemieckiego, bo projekt straty.pl dotyczy okupacji niemieckiej i represji doznanych od niemieckiej III Rzeszy. Od 2 lat ponad, właściwie już blisko 3 lat, Instytut Pamięci Narodowej, który był jednym z pomysłodawców tego projektu, przejął jego prowadzenie w pełnym wymiarze. Pierwszą taką instytucją był Ośrodek Karta, potem przez wiele lat we współpracy Instytutu z Fundacją Polsko-Niemiecką Pojednanie od 2022 roku decyzją ówczesnego prezesa doktora Karola Nawrockiego to Instytut Pamięci Narodowej i to archiwum Instytutu odpowiada za ten projekt. Każda informacja jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ chcemy udokumentować, chcemy opisać wszelkie doznane represje i dlatego też, kiedy zbliżaliśmy się już do końca opisu, właściwie przepisywania informacji z naszego zasobu archiwalnego do tej bazy, zwróciliśmy się z apelem do ludzi, bo to w rodzinach też jest przechowywana pamięć o tym, jakich krzywd, jakich represji i jakie straty te rodziny poniosły. Ten apel powtarzamy. Ja teraz też, korzystając z możliwości, zachęcam wszystkich Państwa do tego, aby znaleźć projekt straty.pl w internecie, żeby skorzystać z zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego i podzielić się z nami informacjami na temat swojej rodziny i osób, które doznały represji w okresie II wojny światowej. Ten projekt pozwoli nam wznieść taki swoisty, bo wirtualny przecież, ale pomnik tym wszystkim, którzy w okresie II wojny światowej nie tylko ponieśli śmierć, ale doznali jakichkolwiek krzywd i represji ze strony niemieckiego okupanta.
A co z ofiarami, z materiałami tyczącymi sowieckiej okupacji?
Takie również mamy w swoich zasobach, troszkę o tym mówiłam, ale to, czym zajmuje się archiwum, to nie tylko projekt straty.pl, warto o tym powiedzieć i warto to dodać, ponieważ również archiwum Instytutu realizuje projekt nazywany Indeksem Represjonowanych, to jest baza danych dotycząca osób, które doznały represji ze strony Sowietów. To bardzo ważny projekt i nasze Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej również bazuje na tym materiale. Co więcej, od kilku lat budujemy w oparciu o materiały archiwalne bazę ofiar zbrodni wołyńskiej, również dostępną w internecie. Każdy może do tej bazy zajrzeć, może zweryfikować zawarte tam informacje i podzielić się swoją wiedzą na ten temat również z nami. Kiedy dodamy te 3 projekty, straty.pl, indeks represjonowanych na wschodzie i bazę ofiar zbrodni wołyńskiej, to będziemy widzieć pełną skalę ofiar i strat, jakie państwo polskie poniosło w okresie II wojny światowej.
Słyszą państwo, jak ważne jest archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ja tak króciutko na zakończenie, no bo chciałbym sobie wyobrazić archiwum Instytutu Pamięci Narodowej za następne 25 lat. No ja już będę staruszkiem zupełnym, więc chyba, jak Bozia pozwoli, no może jeszcze wpadnę, zobaczę. Zapraszam. Jak pani sobie je wyobraża.
Panie redaktorze, my ciągle pracujemy nad tym, żeby to było nowocześnie zarządzane archiwum, a najnowocześniejsze technologie, żeby pozwalały nam sprawnie udostępniać materiał archiwalny, ale też edukować. Na to kładziemy duży nacisk, dlatego w strukturach archiwum mamy taką komórkę, która zajmuje się edukacją, współpracą z nauczycielami. Przygotowaliśmy gry miejskie oparte o zasób archiwalny, które cieszą się ogromną popularnością. Do końca tego roku nie mamy już ani jednego wolnego terminu, a każda gra oparta jest o zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Nie tylko poznają miasto, nie tylko poznają historię, ale jeszcze zdobywają sprawności. Pracujemy z nauczycielami, bo nigdy żadna instytucja taka jak Instytut czy jakakolwiek inna nie zastąpi szkoły. Dlatego pracujemy z nauczycielami. Chociaż otwieramy szeroko nasze podwoje, to nie każda szkoła może do nas przyjść. Dlatego digitalizujemy zasób również w formacie 3D, a zdigitalizowane obiekty w formacie 3D udostępniamy publicznie na platformie SketchUp. Nauczyciele z tego korzystają, pokazują, wykorzystują, opowiadają młodzieży te historie, która nie jest często dla nich łatwa, poprzez pryzmat historii indywidualnego człowieka, człowieka, który... Używamy tego słowa zwykłe, trochę się tego wstydząc, ale takiego obywatela jak każdy z nas, bo każdego z nas historia dotyka. A wyobrażam sobie archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jako dynamiczną, nowoczesną, ale zawsze z troską patrzącą na człowieka instytucję.
Pięknie dziękuję. Naszym gościem była pani Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Będzie można tam zobaczyć, jak wiele w archiwum się dzieje. Dziękuję.